Pan Henryk Tronowicz, Dziennik Bałtycki. Przemysław Gulda, Gazeta Wyborcza.
Dobry wieczór.
Michał Grubman i Anna Kądziela-Grubman. I to już poniekąd zdradza temat naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ no, znani jesteście jako twórcy, organizatorzy Sopot Film Festiwalu. Oczywiście Michał Grubman to także menadżer Teatru na Plaży w Sopocie. Ania Kądziela-Grubman była rzecznikiem Festiwalu Gdyńskiego w ubiegłym roku prasowym.
Dobry wieczór.
86. gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbyła się dla nas tej nocy. A więc niektórzy tej nocy nie przespali, również ja, Iwona Borawska, Radio Gdańsk. Inni doskonale wiedzą, jak się to wszystko skończyło. 7 Oscarów dla filmu Grawitacja, w tym za reżyserię, dla Alfonso Cuarona. Najlepszy film to Zniewolony Steve'a McQueena, po 3 Oscary dla filmów Witaj w klubie i właśnie dla Zniewolonego, w tym za scenariusz, to też ważny Oscar, będący adaptacją. Nagrodzeni aktorzy to Cate Blanchett za Blue Jasmine, Lupita Nyong'o za Zniewolonego, za rolę w tym filmie i dwaj panowie z Witaj w klubie, Matthew McConaughey i Jared Leto. Film Ona Spike'a Jonesa, mój faworyt, otrzymał nagrodę za scenariusz oryginalny, też ważny Oscar, ale tylko jeden. Wielki Gatsby, takie mniejsze nagrody za scenografię i kostiumy, a Wilk z Wall Street, te filmy łączy postać Leonardo DiCaprio, nie otrzymał żadnego Oscara, podobnie jak American Hustle, który nominacjami dorównywał Grawitacji, bo to było po 10. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam. Taki jest ogólny bilans i rozmawiać będziemy oczywiście o nagrodach Amerykańskiej Akademii Filmowej, o Oscarach wręczonych właśnie teraz, ale myślę, że także w ogóle o nagrodach filmowych, o tym, jak to działa, jak to zmienia świadomość widzów w kinach czy krytyków filmowych, jak wpływa być może także na samych twórców kina. Takie czy inne nagrody. Od Oscarów zacznijmy i to takie najprostsze pytanie, bo wszyscy mnie też o to pytają, państwa pewnie też o to pytają. No i jak? To znaczy, jak oceniacie ten wynik tegoroczny? Największe zaskoczenie, rozczarowanie, zdziwienie. Kto pierwszy?
Chyba, tak wydaje mi się, że wszyscy o tym mówią, że to był najbardziej przewidywalny wynik, jeżeli chodzi o chociażby Grawitację czy 12 a Slave, Zniewolony. Ja pozytywnie byłem zaskoczony filmem Ona, Spike'a Jonesa. Trzymałem kciuki, jest to też jeden z moich ulubionych reżyserów i tu już możemy za nią się przyznać, że na Sopot Film Festiwalu będzie retrospektywa twórczości Spike'a Jonesa. Tak więc wszystkie jego...
Zdradzamy.
Tak, wszystkie jego 4 filmy, teledyski i krótkie metraże. Natomiast trochę mi osobiście przykro, że nic nie dostał American Hustle. I chyba tutaj oboje trzymaliśmy za nią kciuki mocne za postać drugoplanową. Czyli powiedz, bo ty to mi podśpiewujesz mi piosenkę, która chodzi na YouTubie ze sławetnej sceny z filmu American Hustle. No, po przykład, przypomnij mi.
Tak, tak.
Jennifer Lawrence w żółtych gumowych rękawiczkach.
Jennifer Lawrence, która rok temu dostała Oscara za pierwszoplanową rolę, również u tego samego reżysera. W tym roku niestety się nie udało. W poradniku pozytywnego myślenia rok temu w reżyserii Davida O. Russella zagrała no, fantastyczną rolę. Myślę, że ta rola drugoplanowa no, dorównywała, tak? Na pewno dorównywała. Niestety się nie udało i to jest takie moje trochę rozczarowanie, bo mam takie wrażenie też, że tegoroczne Oscary były nie tylko przewidywalne i wszyscy obstawialiśmy właśnie te wygrane filmy, ale były też przede wszystkim poprawne politycznie i trochę tutaj pewnie też ta poprawność polityczna dla drugoplanowej roli. Tutaj dosyć trudne nazwisko, to jest bardzo młoda aktorka, to jest jej pierwsza rola Lupita Nyong'o.
Tak.
Z Kenii. No, zagrała rzeczywiście bardzo dobrą rolę, bardzo trudną rolę, tak? W Zniewolonym 12 Years a Slave. Natomiast no, czy oscarową, no to można rzeczywiście tutaj trochę polemizować i dywagować. Niemniej wszyscy jej wróżą w tej chwili wielką karierę. Wszyscy będą ją obserwować, no bo rzadko się zdarza, żeby pierwsza rola była od razu rolą oscarową, nawet jeśli jest to rola drugoplanowa. W moim przypadku również nie było jakiegoś wielkiego zaskoczenia, jeśli chodzi o te główne nagrody. Nie byłam jakimś takim wielkim zwolennikiem grawitacji, jeśli chodzi o najlepszego, o tą taką drugą najważniejszą, o reżyserię, tak. Niemniej gdzieś tam też ukłony i wielki hołd dla reżysera, z tego względu, że ten film powstał przez 4,5 roku i był niesamowicie trudny w realizacji. Obraz, który otrzymaliśmy w Grawitacji, jest rzeczywiście niesamowity. To jest film, który absolutnie przenosi nas w inną przestrzeń, w inną czasoprzestrzeń, w kosmos. Ja też trochę się czułam, jakbym w tym kosmosie tam razem z głównymi bohaterami, z dwójką głównych bohaterów, bo to też jest dosyć ciekawe, że w tym filmie jest raptem tylko dwójka głównych bohaterów, znaczy dwójka w ogóle bohaterów. Jakbym gdzieś tam też razem z nimi wirowała i w tych wszystkich katastrofach kosmicznych uczestniczyła. Niemniej, no nie był to mój faworyt za reżyserię. Ja podobnie jak Michał... gdzieś tam moje serce bardziej biło do takiego kina bardziej niezależnego amerykańskiego, czyli właśnie tego Spike'a Jonesa. To jest film, który mnie chyba najbardziej z tej dziewiątki tegorocznej urzekł. Trochę żałuję, że się nie udało. No ale tak jak mówię, no tegoroczne Oscary były i przewidywalne, i takie też poprawnie polityczne. Natomiast no ciężko też porównywać wielki budżet Grawitacji do budżetu filmu chociażby właśnie Spike'a Jonesa czy Witaj w klubie, który wyniósł tam 5,5 miliona dolarów,
a Grawitacja 100 milionów.
Także gdzieś tam można było oczekiwać, rzeczywiście się spodziewać, że te filmy wielkobudżetowe będą jednak zgarniały główne nagrody. No bo jakby pamiętajmy też i miejmy gdzieś tam cały czas za sobą w głowie tą świadomość, że to są Oscary, że to są nagrody nie najważniejsze dla branży filmowej, ale najważniejsze dla amerykańskiej branży filmowej, tak?
I wielki marketing, przede wszystkim wielki marketing, wielkie nakłady na reklamę i to też jednak decyduje o tym często, który film wygra.
Tak, i ta kampania reklamowa, marketingowa, PR-owa, która jest, te ogromne nakłady pieniędzy, które są w te wszystkie elementy promocyjne wkładane, no muszą się gdzieś zwrócić. No i to zazwyczaj też, jak już potwierdzają coroczne werdykty Amerykańskiej Akademii Filmowej, tak właśnie się dzieje.
Czy Ameryka nie poniosła porażki tutaj w tym konkursie oscarowym?
A w jakim sensie?
Panie Henryku?
American Hustle i ani Wilk. Wilk jest Scorsese, tak?
Tak. No, tak. Kolejny raz Martin Scorsese nie otrzymał Oscara. No, otrzymał go tylko raz i to niekoniecznie za najlepszy film. Bardziej się wtedy mówiło za infiltrację. Otrzymał i bardziej się mówiło, że otrzymał ją właśnie za taki bardziej całokształt twórczości niż
za Wściekłego Byka już powinien był.
Za Wściekłego Byka, zgadza się, niż za wcześniejsze filmy, które były dużo, dużo bardziej wybitne. Ja myślę, że jakąś taką porażką Ameryki bardziej chyba jest to, że 12 Years a Slave to nie jest film, który nakręcił amerykański reżyser. Bo pamiętajmy przecież, że reżyser tego filmu, czyli Steve McQueen, jest reżyserem brytyjskim. I film, który powstał na podstawie adaptacji książki, a dokładnie Pamiętnika i Zwierzeń tego głównego bohatera, który został wcielony do niewoli. No to jest jakaś taka jego historia, pewnie mu bliska też ze względu na to, że to jest też czarnoskóry reżyser. Niemniej no jest, ja to bym trochę odbierała w ten sposób, jako taki jakąś taką porażkę i przytyk do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, która no jednak też filmowo nie do końca się rozliczyła z tą swoją taką traumą i z tą taką no dosyć haniebną historią.
Tak? Ja bym zupełnie nie odczytywał tego filmu w ten sposób i myślę, że to jest błąd, który jest, bardzo dużo osób się na to łapie, że tak powiem, na ten plakat, na te wszystkie historie i wszystkim się wydaje, że to jest północ-południe albo Chata wuja Toma. Natomiast moim zdaniem to w ogóle nie jest film na temat historii czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych. To jest film na temat wszechobecności zła. I to jest kolejny film McQueena na ten temat. Bo przecież dokładnie o tym samym był...
O niewolnictwie właśnie można nawet sprecyzować.
Był głód,
chyba,
dokładnie,
prawda?
O tym samym był wstyd. Mhm. Więc jakby ja też muszę przyznać, kiedy usłyszałem, o czym kręci film McQueen, uznałem, to nie jest jego temat. Po czym nagle się okazało, kiedy zobaczyłem ten film, że to jest absolutnie jego temat. I jest w tym filmie kilka genialnych scen, które kompletnie są wyabstrahowane od sytuacji biały, czarny, niewolnik, pan i tak dalej, i tak dalej. To jest na przykład scena, nie chcę tutaj psuć przyjemności, to może złe słowo.
Tym, którzy nie widzieli. Emocji. To nie jest przyjemny film.
Nie widzieli tego filmu. Chyba, w którym się nie grają, więc możesz chyba zdradzić.
Ale scena, w której dochodzi do, prawie dochodzi do linczu i potem przez bodaj 20 minut bohater wisi taki nie do końca powieszony na linie i przebiera palcami w błocie. To jest scena tak bolesna fizycznie dla widza.
To jest takie typowe.
Dzieci się bawią, przecież grają w piłkę tam.
Właśnie, nikt nie podchodzi.
To jest typowa scena McQueenowska, prawda?
To się zgadza,
I tak jak mówię, i w tym kontekście ten film w ogóle nie dotyczy problemu biały-czarny, tak? Ten film dotyczy problemu w momencie, kiedy mam kawałek władzy, to zło, które jest we mnie, się budzi i to zło nakazuje mi z tej władzy korzystać. I to jest ten, to jest temat McQueena. Mhm. Także w tym sensie to nie jest porażka Ameryki, tylko to jest porażka człowieczeństwa, tak? Porażka ludzkości, która niezależnie od tego, na jakim etapie rozmawiamy, tak? Czy mówimy o o końcu XX wieku, tak jak było w Głodzie, czy mówimy o końcu XIX wieku, to zło cały czas jest takie samo, tak samo silne, tak samo łatwo je uruchomić i tak samo tragiczne przynosi skutki.
Ale powiedziałeś też o tym, to jest taka sytuacja obojętności świata, prawda? Ikar spada, oracz orze pole i tak dalej, a tutaj to jest jeszcze przez tą estetykę obrazu zwielokrotnione, bo to z jednej strony jak z obrazów Goi, prawda? Taki wisielec niedokończony, niedowieszony do końca, a z drugiej strony właśnie ta pozorna sielanka, bo przecież ci wszyscy ludzie cierpią. Jedna osoba odważa się, żeby podejść i podać mu wodę, a cała reszta udaje, że żyją normalnie, prawda?
Każdy, w tej sielance wokół niego.
A on prawie umiera w tej sytuacji. Zresztą ci biali, no bo tu w tym filmie akurat to trzeba, żeby była jakaś klarowność opowieści, którzy także są oczywiście bardzo różni i którzy także się boją. Brad Pitt gra Kanadyjczyka, który też mówi, że ja się boję, ja cię słucham, ja cię rozumiem, ale ja się boję zrobić to czy tamto i nie wiem, czy zrobię. Ten jego właściciel, do którego należał wtedy, kiedy właśnie ten wyrok został taki nie do końca wykonany, też bał się mu pomóc w którymś momencie. Biegał z tą strzelbą, nie wiedział, co zrobić. Także też taka
Brad Pitt kolejna
obojętność.
Bardzo udana rola tępego wieśniaka.
Coś takiego.
Pozwolicie, że na chwilę bym wrócił do grawitacji, ponieważ ja tam widzę taką, nie wiem na ile zamierzoną, ale polemikę z Odyseją kosmiczną Kubricka. Grawitacja dzieje się w kosmosie, a sprowadza nas na Ziemię. Uzmysławia nam, że pewnie się nigdy ludzkość nie wydobędzie z tego globu. To jest dla mnie ta wartość tego filmu.
Nie, ale umówmy się, jest to film tak płytki intelektualnie, właściwie zupełnie bez zawartości intelektualnej, z niewielką zawartością emocjonalną tak naprawdę.
Z takim przesłaniem żyj. Masz 5 minut, żyj.
To jest być może porażka tych Oscarów, tak? Że spośród tych kilku filmów, wśród których znalazły się filmy o bardzo dużej, o dużym właśnie takim ładunku intelektualnym, choćby Ona, prawda? To jest film bardzo wielowymiarowy, w którym jest mowa o bardzo wielu ważnych sprawach. I to na zupełnie różnych poziomach, tak? Na poziomie relacji człowieka z maszyną, na poziomie sposobów przeżywania i radzenia sobie z samotnością i tak dalej. Tam jest jakby cała masa różnego rodzaju tematów. Moglibyśmy tutaj całą godzinę o tym filmie mówić albo dłużej. Natomiast umówmy się, w filmie Grawitacja nie ma w ogóle tego typu problemów, tak? Jest tam problem, nie wiem jak wrócić do domu i to jest właściwie wszystko.
I może zostawiłam problem w domu. Znaczy to też jest takie dosyć charakterystyczne bo dla Oscarów, dla tych nagród, bo jakby w historii całych Oscarów jeszcze nigdy żaden film science fiction nie otrzymał nagrody głównej. Nawet niestety ta Odyseja kosmiczna Kubricka. Także tutaj też nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie film, który by otrzymał tą kategorię najlepszego filmu.
Natomiast ale to nie jest science fiction. Tam nie ma elementów fantastycznych.
No to właśnie o tym rozmawialiśmy przed wejściem do studia. Podobnie ze Spike'em Jonesem, że
nie,
to są...
Znaczy nie, Spike Jones akurat, tu będę polemizował, bo Spike Jones to już jest ewidentnie
dzieje się w przyszłości.
Tak, nie dalekiej, a nie przyszłości.
Ale ja widzę teraźniejszość w tym filmie, a nie przyszłość.
Oczywiście, że tak.
Słuchajcie, grawitacja to jest po prostu... Panowie astronauci w tej chwili też naprawiają jakieś tam u góry.
A ten złom tam lata przecież.
Równie dobrze mogła być, tak jak mówiłem jakoś Ani przed programem, że to równie dobrze mogła być historia na platformie wiertniczej, platformie na morzu. Też wybuch i nie mogą wrócić do domu.
No, natomiast mamy kilka świetnych przykładów w historii kina na to, że ten kostium potrafi, w tym kostiumie znakomicie sprawdzają się ciekawe problemy intelektualne. Tak było właśnie we wspomnianej Odysei Kosmicznej. Tak było w niedawnym filmie Moon, który był takim skromnym projektem, który gdzieś tam się pojawił tak na na poboczu, że tak powiem, a się
syna
okazało...
Syna Davida Bowie, tak?
Tak, dokładnie tak. A się okazało z genialną rolą sama Rockwella, zresztą kolejną genialną rolą tego aktora. I nagle się okazało, że to jest film, w którym jest mowa o tak istotnych rzeczach. Nie udało się to Soderberghowi w Solaris, udało się to w Moon. A tutaj mamy jakby niewykorzystany potencjał, tak? Jakby temat, którym można było powiedzieć, za pomocą którego można było powiedzieć kilka ważnych rzeczy, a tu absolutnie tego nie ma. I to, co mówicie, ja się zgadzam, że ten film jest genialny pod względem wizualnym i dźwiękowym, ale to uzasadnia Oscary za dźwięki i za
tak, te wszystkie kategorie techniczne, które też się należą i też są jakimś tam niesamowitym wyczynem, tak? No ale jednak nie jest to ten rodzaj kina, który my byśmy tutaj też na co dzień nie... w którym się lubujemy na co dzień, może.
Natomiast umówmy się, dla mnie transmisja wręczenia Oscarów zakończyła się po 10 minutach, ponieważ jako pierwsza, nawet nie wiem dlaczego tak było, jakby ta kolejność była trochę przedstawiona jako pierwsza, była wręczona nagroda za drugoplanową rolę męską i mój absolutny faworyt w tej kategorii przepadł z miejsca i ja stwierdziłem, że dobra, na tym koniec po prostu oglądania tej transmisji. Mówię oczywiście o Jonah Hillu, aktorze, którego podziwiam od samego początku. Chłopak, który startował w filmie w Polsce bardzo zniszczony, moim zdaniem zupełnie niesłusznie, czyli w Superbad, i wtedy był takim grubaskiem nastolatkiem, który robił głupoty, no bo trochę o tym jest ten film, chociaż oczywiście jest o czymś dużo, dużo więcej niż tylko o tym. I taki jak Michael Cera, z którym grali wtedy, tworzyli taki bardzo mocny duet w tym filmie. Michael Cera, umówmy się, przez ostatnie kilkanaście lat jest trochę na tym samym poziomie, tak? Cały czas jest takim chłopakiem, który gra głupkowatego nastolatka. Natomiast Jonah Hill przez ostatnie lata przeskoczył co najmniej o dwie ligi wyżej. Było to widać w Moneyball, znakomitym filmie, gdzie partnerował Pittowi, który tutaj nie grał, który w tym wypadku akurat nie grał tępego wieśniaka. Natomiast tutaj w tej roli w Wilku z Wall Street absolutnie genialnie odtwarza takiego sidekicka, czyli taką typową postać amerykańskiej popkultury, czyli takiego pomocnika głównego bohatera. Wygląda na to, że on się trochę specjalizuje w takich właśnie postaciach i robi to świetnie. I byłem, bardzo mocno liczyłem na to, że uda mu się zdobyć Oscara. No i tak jak mówię, ta pierwsza decyzja w ostatniej nocy była dla mnie bardzo rozczarowująca.
To też był taki mój i Michała faworyt, jeśli chodzi o rolę drugoplanową i chyba jedyny taki ukłon nasz w stronę Wilka z Wall Street, bo jeśli przynajmniej chodzi o mnie, to ten film bardzo mnie nie porwał. Natomiast wygrał Jared Leto i to jakoś też nie zaskakuje, tak? Bo od lat się mówiło i od lat wszyscy wiemy, że Oscary te aktorskie kierowane są do tych aktorów, którzy wyniszczą się na ekranie, na planie, wykażą wielkie poświęcenie, tak. Najlepiej schudnąć 30 kilo, umrzeć w ostatniej scenie, zmienić się fizycznie, psychicznie i jeszcze potem pójść na jakiś odwyk i na terapię. I tak było rzeczywiście też w tym przypadku. Aczkolwiek ta rola Jareda Leto była też świetna i niesamowita, tak? Bo jakby ta przemiana i fizyczna, ta transformacja jego, tak? W filmie Witaj w klubie, gdzie on grał transseksualistę, tak? Chorego na HIV, potem już chorego na AIDS. Dalej nie będę zdradzać, co się z nim stało. No to była taka główna tak naprawdę podpora aktorska dla całego filmu, tak? Dla całego filmu Witaj w klubie, który podobnie myślę jak Wilk z Wall Street i jak 12 Years a Slave też porusza taki temat trochę nieprzerobiony przez kino amerykańskie, tak? Bo tutaj mamy ten system opieki zdrowotnej, tak, który gdzieś tam szwankuje. W 12 Years a Slave mamy nieprzerobiony temat niewolnictwa, a w Wilku z Wall Street mamy temat najświeższy, bo malwersacji finansowej, oszukiwanie finansowe ludzi na giełdzie, co jest gdzieś tam nam w tej chwili bardziej bliższe i takim portretem jest bardziej współczesnym Ameryki, ale gdzieś te takie tematy bardzo, bardzo typowe i bliskie
społeczeństwu. No i w ogóle ograniczenie potrzeb właściwie do potrzeby posiadania tutaj. Panie Henryku, pana typy aktorskie, jakie były i co się sprawdziło?
Liczyłem bardziej właśnie na tę odtwórczynię. Grawitacji, tak? Aha.
Na Sandrę Bullock. Biedna była, chyba płakała, jak patrzyłam na nią, jak Kate Blanchett odbierała.
No starała się, ale ta Woody Allena, proszę przypomnieć.
Kate Blanchett.
Też była nie do wyjęcia, tak.
Mhm. Tak, no, ta, i nie musiała kłótnąć ani nic, trochę sobie popłakała, ale wydaje mi się, że zrobiła rzeczywiście rzecz wielką. Znaczy ja ją podziwiałam w czasie tego filmu, ponieważ ona zagrała taką osobę, która zupełnie nie ma świadomości, jak jest postrzegana, gdzie jest i co się z nią dzieje. Gra swój własny film wewnątrz, a my to widzimy. Jakby widzimy, co się z nią dzieje, co ona sobie wyobraża, jakie ma, nie wiem, wersje, halucynacje czy mity na temat swojego istnienia.
Znaczy znakomicie zagrała postać, której się nie lubi. To nie jest proste.
Też, tak.
I ona to zrobiła z dużym wdziękiem. Natomiast wracając do Jareda Leto, ja się bardzo cieszę, że niech on gra w tych filmach, a nie występuje w zespole, bo to zdecydowanie lepiej wychodzi.
No ostatnie 6 lat głównie grał w zespole, więc...
Właśnie. Niestety.
Więc może dobrze, że dostał Oscara.
Skomentujmy jeszcze te takie kategorie, które są gdzieś takie poboczne i Ameryka się bardzo, w ogóle prawie nimi nie interesuje, a one są ciekawe, czyli ten film nie anglojęzyczny.
No.
Wydaje mi się, że to jest ciekawa propozycja, chociaż moim faworytem był w tej kategorii, znaczy inaczej, to nie był, Wielkie Piękno nie było moim faworytem w tej kategorii. Ta kategoria jak zwykle była bardzo mocna. Mhm. Ostatnie lata pokazują, że tam...
Że jest
tam
co wybierać.
Tak, jest bardzo mocna rywalizacja. Myślałem trochę o Polowaniu, myślałem też o W kręgu miłości, który kiedy go oglądałem nie zrobił na mnie aż tak dużego wrażenia, ale kiedy myślę o nim tak już z pewnej perspektywy, jest to jeden ze smutniejszych filmów, jakie udało mi się widzieć w ostatnim czasie. Smutna, jednocześnie bardzo ładnie ten smutek jest tam w nim wygrany. Natomiast Wielkie Piękno, znaczy on oczywiście na pewno traci przez to, że jest taką kalką właściwie Felliniego, bo to nawet nie jest film jakby inspirowany Fellinim, ale jest nieomal kalką, tak? Tam niektóre sceny są przepisane dosłownie z 8,5 czy z innych filmów Felliniego i to na pewno jest jego wada, która akurat mogła się w Ameryce podobać. Natomiast to jest ciekawy film, który mówi o pewnym zjawisku, myślę, bliskim wielu z nas, takim zjawisku takiego braku sensu w życiu i takiego przeżywania minuta po minucie tylko po to, żeby je przeżyć właściwie bez wyciągania jakichkolwiek...
Bezrefleksyjnego.
Także myślę, że na tym poziomie jest to ciekawa rzecz.
No nie wiem, właśnie z tym Fellinim jest kłopot, ponieważ nikt nie podrobi Felliniego. I jemu się to też udało o tyle, o ile, powiedziałbym.
Takie tak, to wygładzone jest, prawda? Polukrowane tak. Troszkę.
No, ale jest tam kilka takich scen, które wywołują ciarki. Ta scena, znowu nie chcę psuć, ale skoro już mówimy o filmach, to chyba się nie da do końca tego uniknąć. Ta scena, w której główny bohater obnaża swoją, no, przyjaciółkę, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym kontekście, zarzucając jej, że cała jej kariera jest właściwie fikcją i jej wizja siebie samej i jej kreacja siebie samej jest absolutnie fikcyjna. No jest taką sceną, po której ja rzeczywiście musiałem się otrząsnąć, żeby przebrnąć dalej przez ten film, więc jakby to
ale
też nie jest tak,
że... postaci tam, łącznie z głównym bohaterem, właśnie żyje w jakimś takim micie własnego życia, ciągle czekając na spełnienie, korzystając z tego, co mają, ale tak naprawdę to tak pływając po powierzchni, dlatego mnie z kolei zachwyciła postać świętej, bo przy całym takim pozornym ateizmie tego filmu, a może i niepozornym, nagle pojawia się osoba zupełnie nie z tego świata i zaskakuje nas wieloma rzeczami, tak wprowadzając taki dziwny, zabawny niepokój.
Właśnie ja chciałem, nawiązując do tej zabawności, o której mówisz, czy to nie było czasami, czy to nie poszło w stronę już takiej, wiesz, ironii, wręcz szyderstwa momentami, bo to rzeczywiście był już taki śmiech, który obnażał ją zupełnie z tej świętości.
No w każdym razie, kiedy widzimy kardynała, który pytano o jakąkolwiek sprawę duchową, zaczyna mówić o potrawce z królika, prawda? No to jest to dla nas czytelne, oczywiste. A tutaj ona z początku wyglądała jak mumia, jakby w ogóle nie wiedziała, kim jest, co się z nią dzieje i dawno już prawie, że nie żyła. A nagle okazuje się, że jest to postać troszkę z innego świata. Ale tam są różne takie wątki i tak dalej. Ja z tych trzech filmów, no bo 5 było nominacji, natomiast ja kambodżańskiego ani palestyńskiego obrazu nie widziałam.
Nie mieliśmy okazji jeszcze, one jeszcze nie weszły do dystrybucji w Polsce.
No to właśnie trudno by mi było rzeczywiście wybrać. Właśnie wszystkie te trzy znakomite, bo i Polowanie już dosyć dawno u nas w kinach prezentowane i W kręgu miłości właśnie. Mocny film, kiedy było spotkanie tutaj w Gdańsku z autorem tekstu i aktorem, przecież przyjechał do nas i kiedy usłyszałam, że jego matka, wtedy kiedy on był małym chłopcem, 8 razy próbowała popełnić samobójstwo, to zrozumiałam ten jakby dramat, który gdzieś tam jest podskórnie, prawda, w tym filmie cały czas i w historii postaci, i w tym, jak się mówi o życiu, o śmierci przede wszystkim, i znowu o takim bardzo konkretnym ateizmie, który on deklaruje i z tym się tam zmaga. No ale tak czy inaczej, myślę, że ważne, że takie filmy, bo to jednak jest amerykańska akademia filmowa, amerykański przemysł i że w tym wszystkim mieszczą się chociaż niektóre z tych najlepszych filmów, chciałam powiedzieć naszych, no europejskich, prawda?
Bo oni podkreślali podczas wręczenia, że Akademia jest międzynarodowa. No, tak? Bo w końcu laureaci Oscarów, skoro są z całego świata, to zaślają. Tak. Natomiast rzeczywiście to, co pan Henryk powiedział, że troszeczkę jest tutaj porażka amerykańskiego kina. Rzeczywiście twórca co drugiego filmu, albo przynajmniej ekipa, no nie jest Amerykanami, tak? Bo mamy i Kanadyjczyków, i Meksykan, tak? I Europejczyków. Tak więc rzeczywiście i przepadają bardzo amerykańskie filmy. Tak,
internacjonalizuje.
No dobra, ale z drugiej strony, i tu przejdźmy do też kategorii, nad którą warto się chyba zatrzymać. Mamy dokument, gdzie wszyscy, to rzadko się zdarza taka zgodność, wszyscy dziennikarze, wszyscy krytycy, wszyscy, którzy typowali wyniki Oscarów, byli absolutnie przekonani, pewni, że w kategorii pełnometrażowego dokumentu zwycięży film
Scena zbrodni.
Albo też i okazało się, że on w ogóle nie zwycięży, natomiast zwyciężył właśnie taki typowy amerykański dokument o popkulturze, no tak naprawdę. Czyli o czymś, co jest jakby tak odległe od tematu sceny miłości, jak tylko możliwe.
O chórkach,
o artystach będących, tak, stojących w drugim szeregu.
Tak, to jest kolejny rok, kiedy zwycięża muzyczny dokument.
Natomiast przy Sugarmanie, no to wszyscy byli absolutnie za Sugarmanem. A tutaj?
No tutaj była, tutaj trochę była większa konkurencja, bo ta scena zbrodni została nazwana najokrutniejszym chyba filmem.
Werner Herzog powiedział o niej, że to jest najokrutniejszy dokument, jakikolwiek widział. Najbardziej przerażający dokument.
Ja mam problem z tym filmem taki, że no niestety on jest oparty na pewnej manipulacji emocjonalnej. I na pewnym... Znaczy ja mam taki problem etyczny, tak? No bo to jest trochę taki mechanizm celu święca środki, tak? Pokażmy zbrodnie, pokażmy zbrodniarzy i to usprawiedliwia wszelkie metody, jakie zastosujemy, żeby ich obnażyć. Nie wiem do końca, czy to jest dobra metoda, aczkolwiek przyniosła w tym przypadku rzeczywiście skutki absolutnie spektakularne, tak? I cała ta historia o tych zbrodniarzach, którzy odtwarzają z radością swoje własne zbrodnie, jest
wstrząsająca. Inspirują się jeszcze scenami filmowymi, amerykańskim kinem gangsterskim.
No jest to przy tym w taki bardzo mroczny sposób zabawne, bo tam przecież te sceny, te jakieś tańce na wzgórzach, te właśnie przebieranki, to wszystko jest w gruncie rzeczy bardzo zabawne. Aczkolwiek no, grzęźnie ten śmiech w gardle, kiedy człowiek sobie uświadamia, że to rzeczywiście byli faceci, którzy własnymi rękami setki czy tysięcy
komunistów
zamordowali. Drutem, co zresztą opowiadają w filmie bardzo dokładnie, drutem dusili i tak dalej. Więc jakby znowu kolejny film o tym, co jest w człowieku złe, tak? I w tym sensie jakby tutaj można by szukać pewnych związków między tymi propozycjami, czyli między 12 Years a Slave, a chociażby tym filmem.
No tutaj Oppenheimer tłumaczy swoją metodę między innymi tym, że w tym świecie, w tym kraju, w Indonezji dziś, gdzie on kręcił ten film, to oni nadal są, powiedzmy, że bohaterami są akceptowani, natomiast ofiary nadal są ofiarami i nie mają prawa głosu. No i tym właśnie, że oni bardzo chętnie poszli na tę metodę jako fascynaci, bo nie fanatycy, ale wielbiciele kina amerykańskiego, prawda? No tak, i podobno poszli, jest tam jakaś scena, która stanowi przekroczenie tego, ale też ponoć też najbardziej podejrzane, kiedy jeden z tych oprawców staje się ofiarą w scenie tortur i zaczyna reagować trochę inaczej. No. Nie widziałam tego jeszcze.
Jest tam rzeczywiście kilka takich scen, które powodują, które są przekroczeniem ewidentnie. Natomiast no już samo to, o czym mówisz, tak? Samo to, że oni się... Znaczy, to nie jest do końca tak, że oni się zgodzili wziąć w tym udział. Oni się zgodzili wziąć udział w czymś zupełnie innym.
No im tak? się wydawało, ponieważ że reżyser... fajny film robią. Tak.
Dokładnie. I to jakby ten etyczny jakby fragment mi się trochę nie podoba i trochę moim zdaniem, no niestety, wielka wartość tego filmu trochę tego nie uzasadnia.
A to stary chwyt dokumentalistów, zdaje się. Zapraszamy do A, a robimy B.
Dokładnie.
Natomiast sumując co, czy któryś z szacowni akademicy, któryś z filmów amerykańskich wyraźnie skrzywdzili Czy odrzucili coś?
No ewidentnie takim znaczącym bardzo Wilka. Motywem jest brak jakiejkolwiek nagrody dla Wilka, prawda? Mm-hmm. Który,
to jest największa przegrana, myślę, tych Oscarów.
Dokładnie. Który oczywiście... Znaczy, to są znowu dwa wątki, tak? Bo z jednej strony to jest absolutnie genialnie zrealizowany film na poziomie realizacyjnym, reżyserskim, zdjęciowym i każdym innym. Natomiast znowu jest to film, który na poziomie etycznym budzi bardzo mocne zastrzeżenia, tak? No bo to jest film, który w jakiś sposób gloryfikuje oszustwo, chciwość. No i to wszystko, co jakby w takim tradycyjnym spojrzeniu na człowieka jest złem. A ten film ewidentnie to gloryfikuje. Co więcej, mimo że sprawia wrażenie filmu, który jest zbudowany według takiej sztancy amerykańskiej, to znaczy jest zbrodnia i potem następuje, znaczy zbrodnia, jest zło i potem to zło jest ukarane, bo niby jest tam kara, tak? Więzienie, utrata pozycji, utrata tam małżonki, przyjaciół i tak dalej, ale w gruncie rzeczy nie, no bo jakby wychodzimy z kina i uświadamiamy sobie, że ten film jest napisany, film jest nakręcony na podstawie wspomnień tego bohatera, tak? Czyli jakby to jest jego sukces, niech sobie jest za grobu, ale za jakby tych tam więziennych murów i tam...
Napisał swoją historię i...
Dokładnie, i znowu na tym zarobił, tak? Czyli jakby, czyli jeszcze podwójnie na tym, na tej krzywdzie, którą wyrządził innym, czyli tym, których okradał jako makler giełdowy, zrobił jeszcze ogromne pieniądze, pisząc o tym książkę, a potem jeszcze sprzedając prawa do filmu.
Mhm. No i ale klątwa Leonardo nadal trwa. Leonardo po raz kolejny nie dostał Oscara. Akurat
no Scorsese też.
To nie była wprawdzie rola. Znaczy tak, tylko Leonardo nigdy nie dostał. Scorsese już przynajmniej dostał.
Pocieszenie.
Gdzieś czytałem, czy nie wiem, nie pamiętam, czy to był dowcip, czy to był mem internetowy. Natomiast było, że największa porażka dla Leonardo, jak za wiele, wiele lat ktoś nakręci o film o Leonardo i aktor, który gra Leonardo, dostanie Oscara.
Że on nie grał ostatnio wciąż tej samej roli.
Tak, natomiast Leonardo zaczął zdjęcia razem ze Scorsese do kolejnego filmu i Scorsese już chyba po raz szósty bierze Leonardo do swojego obrazu, który tym razem zagra Theodora Roosevelta.
O, no pięknie, ale mnie się wydaje, że w Wielkim Gatsby jednak inaczej zagrał, bo miał też inną rolę. Tam był człowiekiem, który raczej miał milczeć, bać się i denerwować.
A poza tym był szlachetny.
A tutaj jest nadekspresyjny, wali się mikrofonem po głowie i krzyczy. Dla mnie w tym filmie, wracam do Wilka z Wall Street, jest właśnie ważna ta scena, nie wiem, kuszenia czy pochwycenia tego człowieka, bo to jest system, można go nazwać korporacyjnym, każdym innym. Kiedy on z początku pojawia się jako bohater, słucham?
Wracamy do McConaughey.
Świetnego
epizodu. Najlepsza chyba rola. Jeszcze Spike Jonze przez chwilę pojawia na ekranie. Ja dopiero niedawno się dowiedziałem, go nie wychwyciłem. Ale Spike Jonze tam też.
On się w to daje wkręcić, czy też musi się dać z początku, prawda? Oczywiście, że później się tym zachwyca, jest w tym świetny, lepszy od innych i później nie na tej fali, potem możemy powiedzieć, że no, osąd pozostawiamy widzowi, czy on korzysta, czy nie. Dla mnie, jeżeli widzę człowieka, który omal nie zabija swojego dziecka, prawda, to już widzę, że on stracił, że nie zyskał. Ale dla kogoś, dla kogo ważniejszy jest basen i jacht, no to może powiedzieć, że fajnie ma właściwie, no reszta to tam, co tam. No ale on się daje wkręcić, że musisz brać, żeby być sprawnym, bo inaczej nie przeżyjesz. Musisz robić rzeczy, o których teraz nie będziemy mówić, bo nam nie wolno publicznie, tak całkiem zupełnie, żeby się utrzymać w dobrej kondycji. Prawda, psychicznej i żeby to w ogóle jakoś przeżyć. To się wszystko nakręca i te orgie, które się tam odbywają i ta taka wspólnotowość, taka prawie pierwotna, przecież oni jak wokół jakiegoś totemu tam tańczą, prawda, wokół tych swoich pieniędzy i telefonów, no to wszystko narasta właśnie przez to, że może są ludzie, którzy muszą tak, żeby przeżyć. Ja
ciekawy jest ten wątek, że ten film nie najlepiej się sprzedaje wśród jakby zwykłych widzów, natomiast bardzo popularne są takie specjalne pokazy właśnie dla pracowników korporacji, dla tego wysokiego szczebla, którzy wynajmują sobie całą salę.
Odnajdują tam siebie.
I dokładnie. I ponoć robią mniej więcej to samo podczas seansu, co się dzieje na ekranie. Także to też jest jakby ciekawe, jakieś takie drugie życie tego filmu.
No ale jest to tak czy inaczej film o nieuczciwości. Nie znamy też, ja przynajmniej, Nebraski. Podobno jest to...
Właśnie, to jest największa niewiadoma tego rozdania z punktu widzenia polskiego widza, bo rzeczywiście tego filmu cały czas jeszcze nie ma i jeszcze długo chyba nie będzie w Polsce. A on zbierał w Stanach świetne recenzje. Jest on też ciekawy pod względem realizacyjnym, choćby dlatego, że jest czarno-biały, co dzisiaj się zdarza dosyć rzadko i musi mieć jakieś mocne uzasadnienie. No pytanie, czy
ostatni
tutaj jest
artysta dwa lata temu oscarowy.
Z tym, że on był uzasadniony w tym sensie, że on jakby był parodią, ale odwoływał się do kina niemego. A tutaj mamy trochę inny pomysł. Sam jestem ciekawy, czy sam film uzasadnia taki właśnie taki właśnie...
Tylko artysta był francuskim filmem, a to jest amerykański, więc rzeczywiście, żeby Amerykanie poszli do kina na czarno-biały film, no tak. To jest duży wyczyn.
Mhm. No tego filmu jeszcze nie odkryliśmy też, kiedy będzie można go obejrzeć w polskich kinach, ale rzeczywiście no, jedyny, o którym nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo nie widzieliśmy.
Dla mnie taką porażką dużą, takim właściwie czymś, co gdzieś tam przepadło zupełnie, jest ten nowy film braci Coen, który moim zdaniem jest bardzo dobry, a właściwie dostał chyba jedną tylko nominację i to jakąś techniczną, nie dostał nagrody. Szkoda, wydaje mi się, że to jest jedna z ciekawszych propozycji. Zgadzam się z Tadeuszem Sobolewskim, który napisał, że to jest najlepszy jego zdaniem film braci Coen. Nie zgadzam się z Tadeuszem Sobolewskim, który napisał, że kompletnie nie rozumie bohatera. Moim zdaniem bohater jest bardzo zrozumiały, jego jakby wybory życiowe, jego decyzje i ta ostatnia scena, ta puenta, która po prostu ustawia nagle ten film w zupełnie innym świetle. Nie wiem, chyba nie będę mówił, żeby nie psuć.
Nie opowiadaj, bo odszedł w piątek do kin, więc...
Ale moim zdaniem to jest taki trochę pominięty element tej całej układanki tegorocznych mocnych filmów.
No ja akurat jestem już po obejrzeniu właśnie i nie jest to dla mnie najlepszy film na pewno braci Coen, chociaż ma swój urok i właściwie dla nich styl takiej rzeczywistości, nierzeczywistości, jednak głębokiej żydowskości, że tak powiem, w narracji, taki świat lekko kafkowski. Ten bohater, który nie wiadomo dlaczego, jaki błąd popełnił, czy Pan Bóg się na niego pogniewał, czy on sam gdzieś zbłądził, ten artysta, który czego by nie zrobił, to wszystko obraca się przeciwko niemu, prawda? To też taka charakterystyczna, takie w ogóle zapętlenie tej biografii jego, tego jego życia. No a przede wszystkim też ten, śmieli się, że Oscar dla kota będzie, ale też ten kot, który jest nie wiadomo czego, symbolem, czy jest jego alter ego, czy jest jego wizerunkiem jego życia, czy jego duszy, czy jego w danym momencie stanu, prawda? Bo tam z tych kotów jest właściwie kilka, można powiedzieć. I kot ma wiadomo kilka żywotów i one rzeczywiście są adekwatne do konkretnej sytuacji się pojawiają. A muzycznie to ja nie wiem, bo się nie znam, to ty nam powiedz.
Nie wiem. Jest to absolutnie genialny muzyczny film, zresztą bardzo podobny jest ten wątek, który można było usłyszeć, obejrzeć, a właściwie usłyszeć w filmie w tym belgijskim kandydacie do Oscara dla kina nieangielskojęzycznego. Mm-hmm. Bo to jest właściwie bardzo podobny styl muzyczny.
W Kręgu Miłości,
tak? Mm-hmm. To jest właściwie, one się obracają oba w bardzo podobnym kręgu muzycznym, czyli taka Americana, folk, akustyczne ballady.
Ale to wioska trochę, czy nie? Sorry, bo ja się nie znam, ale tak jak słuchałam, to tak... Oczywiście tam są w wykonaniu tego zespołu chyba irlandzkiego, tak? Mm-hmm. Ten kwartet, no to rzeczywiście to już tak brzmi. A tutaj też to są taka muzyka, do której, że tak powiem, mają dystans tam. Fascynujący się jazzem, czy
nie, to jest ciekawy wątek, którego moim zdaniem ewidentnie Sobolewski nie dostrzegł, bo on trochę ustawia ten film, jakby... Film braci Coen dzieje się w momencie, kiedy ta muzyka była właśnie wyśmiewana, była uznawana za wieśniacką, za taką właśnie gdzieś tam ludyczną i zupełnie nieinteresującą i nie mogącą powiedzieć nic ważnego. Po czym, i to zapowiada ta ostatnia scena, gdzie występuje Dylan, który za moment zrewolucjonizuje wszystko, jeżeli chodzi o tę muzykę. I za moment ta muzyka okaże się najważniejszym elementem amerykańskiej kultury. Za moment ta muzyka będzie grana na ulicach, za moment ta muzyka stanie się te piosenki staną się hymnami ruchu walczącego o prawa czarnych, o prawa kobiet itd., itd. Natomiast jakby to jest właśnie ten moment, kiedy ta muzyka cały czas jeszcze tego waloru nie ma. My dzisiaj na nią patrzymy w ten sposób i wiemy, kim jest Dylan. Bohater, który wychodzi kompletnie pijany, pobity z klubu, nie wie jeszcze, kim jest Dylan i nie wie, co Dylan za chwilę zrobi dlatego, czym mogłoby się stać jego życie. Nie stanie się jego życie, bo wchodzi na statek i jakby odrzuca tą gitarę, prawda? Mm-hmm. Natomiast ta muzyka dzisiaj bardzo, bardzo mocno żyje taką drugą czy trzecią młodością. Ona wraca bardzo mocno w twórczości bardzo wielu popularnych artystów, wraca na ogromne sceny festiwalowe. No i trochę nic dziwnego, że ta muzyka pojawia się jako podstawa ścieżek dźwiękowych wielu filmów. Notabene a propos filmu braci Coen jest to i taki bardzo zabawny i trochę trójmiejski wątek, że jednym z drugoplanowych bohaterów grających tam zresztą też muzyka wokalistę jest Justin Timberlake, artysta, który jest związany z kompletnie innym gatunkiem, jakby zupełnie jest to inny gatunek, inny świat muzyczny. On jest tam sprowadzony właśnie do takiego spokojnego chłopca w swetrze z brodą, który gra akustyczne piosenki na gitarze. Także to też jest śmieszne dosyć.
No ale skoro już o muzyce, bo jest nagroda za muzykę, jest nagroda za piosenkę, Kraina Lodu dostała nagrodę za piosenkę. Czy to w ogóle jest jakaś poważna kategoria, ta nagroda za piosenkę?
Ona bywa poważna. Przecież mieliśmy bardzo ciekawe propozycje w poprzednich latach. Mieliśmy Trenta Reznora, który robi muzykę dla Finchera. Mieliśmy takich kompozytorów, znaczy inaczej, ta kategoria jest ciekawa moim zdaniem i z punktu widzenia, przepraszam, że tak jadę na swoim koniku, ale z punktu widzenia dziennikarza muzycznego, ta kategoria jest ważna wtedy, kiedy ona przekracza granice swojego jakby takiego schematu. Bo schemat jest taki, że jakby ci kompozytorzy, jest taki jakby zawód kompozytor filmowy, tak? I to są jednak zupełnie inni ludzie niż ci, którzy piszą muzykę popową, czy piszą muzykę też z drugiej strony poważną. To jest jakiś taki specyficzny gatunek, który w Ameryce jest jakby bardzo wyspecjalizowane i to są ludzie, którzy no, znamy wszyscy te nazwiska, tak? To jest Williams, to jest no, cała masa kompozytorów, którzy specjalizują się w patetycznej, bardzo mocno zorkiestrowanej muzyce, która tam towarzyszy tym wszystkim takim właśnie patetycznym scenom. I ta kategoria jest ciekawa wtedy, kiedy właśnie przebijają się do niej muzycy z innego świata. Tak, no, najlepszym przykładem jest Trent Reznor, czyli muzyk związany ze sceną alternatywną przez bardzo długi czas i potem twórca, zresztą nie tej jednej, ale kilku ciekawych ścieżek dźwiękowych. Natomiast w tym roku ja tu absolutnie nie widziałem nic ciekawego dla siebie w tych kategoriach muzycznych, czyli piosenka i ścieżka dźwiękowa. To były takie typowe właśnie ścieżki dźwiękowe, co jest dziwne, bo ścieżka dźwiękowa przecież ewoluuje bardzo mocno dzisiaj i coraz bardziej staje się takim raz, że mechanizmem promocyjnym dla piosenek, to jest oczywiste, ale także takim mechanizmem dla zastosowania pewnych ciekawych strategii, takich jak na przykład nagrywanie specjalnie starych piosenek na nowo, albo budowanie nowych narracji ze starych piosenek, w tym oczywiście się specjalizuje Tarantino i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego w ogóle nie ma, tak? To jest jakby tak bardzo tradycyjnie typowe soundtracki, takie niby orkiestrowe, niby poważne, ale trochę nie do końca poważne. Tak właśnie taka coś, co jest kwintesencją złego rozumienia słowa muzyka filmowa.
Chyba najlepszym tutaj było, jeszcze tak powiem szybko o muzyce, mi się wydawało, że najlepszym, takim przebijającym jest właśnie muzyka do filmu Ona, tak? Bo Arcade Fire, który jest właśnie nietypowym.
Dokładnie.
Nie zespołem komponującym tę muzykę. Mm. Po raz kolejny do filmu właśnie tego reżysera skomponował to. I no jednak grawitacja, w której tej muzyce, no ja nie wiem, ja tam nie skupiałem się na muzyce, no oczywiście to jest inny tego typu film. Film akcji.
No ale za muzykę nic nie dostał.
No nie dostał. Grawitacja też dostała. Właśnie też dostała. No właśnie grawitacja za muzykę też.
Steven Price niejaki, tak.
Nie, no właśnie nie. Znaczy jedyną nominacją taką właśnie wykraczającą poza tym, no mieliśmy Williamsa, o którym wspomniałem, tak, który co roku jest tam etatowy.
Zawsze jest nominowany.
Zawsze jest.
Hans Zimmer jeszcze czasem. Hans Zimmer, ale John Williams chyba zawsze.
No. Desplat też jest takim autorem, który się często pojawia wśród tych właśnie nominowanych. No i ten, rzeczywiście ta muzyka do Ona to był jedyny taki krok gdzieś tam w inną stronę. Zresztą świetna muzyka rzeczywiście i też ciekawa z punktu widzenia tego zespołu, bo to nie jest tak, że on dał swoje piosenki, tylko oni po prostu napisali specjalnie muzykę gdzieś tam na pograniczu właśnie indie rocka i muzyki filmowej. To było dosyć ciekawe zjawisko, tak jak mówisz, niedostrzeżone zupełnie przez Akademię. Szkoda.
Powoli musimy kończyć, dosłownie kończyć, mamy minutkę. Czy ktoś ma coś do powiedzenia, co absolutnie musi paść w tym momencie?
No, mnie Scorsese bardzo zmartwił, jak przyglądałem się na ekranie, to tak smutny był przegrany.
No, któryś rok tak siedzi biedny.
A przecież to jest wielki, wielki fan polskiego kina, tak?
Tak.
Niedawno zrobił przegląd w Ameryce, że zrobił. Ktoś mu tutaj pomagał chyba, prawda?
Ale... Tak, ale on te wszystkie filmy znał po pierwsze już dawno, zrobił przegląd i wybrał i zorganizował.
Miejmy nadzieję,
to,
że
także...
znał,
tak, no tak mówił, że na nich się chował i na nich się uczył.
Ale
także.
Popatrzcie Państwo, że ten zestaw filmów, który on tam zgromadził, to żadnego nie było z okresu, w którym żyjemy, po 89.
No nie.
Żaden nie był i to jest...
To nie jest dziwne, to niestety nie jest dziwne. Natomiast jeżeli mielibyśmy to jednym zdaniem podsumować, to ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że moim zdaniem w tym roku była bardzo silna konkurencja i było rzeczywiście wśród tych nominowanych filmów kilka takich, które Chciałbym zapamiętać jak najdłużej, bo były dla mnie bardzo mocne i bardzo ważne.
Ja też mogę dodać, że to był dobry rok. Mnie dużo filmów zainteresowało, a to oscarowych, a to nieczęsto się zdarza. I nawet mam taki dylemat, czy któryś z nich nie pokażemy na Sopot Film Festival. Mówię o tych głównych kategoriach. Nie oczywiście o kategorii pełnometrażowego dokumentu, czy filmu nieanglojęzycznego. No zobaczymy.
Dobrze, że się... Nie, się przychylam do Ani, ale w tym sensie, że grawitacja, pomimo, że jestem dużym fanem kina fantastycznego, czy tam science fiction, pomimo, że on nie jest tego typu przykładem, to no, dziwię się, że aż 7 Oscarów.
No, ja też się dziwię, żałuję Wilka i żałuję Onej, bo chyba tak to należy odmieniać, ale ona jest w kinach, będzie można ją zobaczyć. Dziękuję bardzo. W kolejności od tyłu, jak słyszeliśmy głosy, Michał Grubman, Anna Kądziela-Grubman, Przemysław Gulda, Gazeta Wyborcza, pan Henryk Tronowicz, Dziennik Bałtycki, Iwona Borawska, Radio Gdańsk. Oscary zostały rozdane po raz 86.